W studiu Radia Kraków już Mateusz Janicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przypomnę, aktor filmowy, telewizyjny i jesteśmy w Krakowie, więc przede wszystkim teatralny. Spotykamy się u progu nowego sezonu. Mateusz jest też instruktorem narciarstwa, niedoszłym narciarzem zawodowym, niedoszłym chyba też politykiem, a przynajmniej człowiekiem bardzo zaangażowanym.
Nie wiem, teraz tak ten polityk mi jakoś zbił z tropu. Przepraszam, to prawda, że studiowałem stosunki międzynarodowe i też byłem na stażu w Parlamencie Europejskim, ale moim zawodem kochanym i uprawianym jest aktorstwo.
Ale byli już na świecie tacy aktorzy i jest na świecie taki aktor, który jest też świetnym prezydentem, więc...
To prawda. I są, tak, to prawda, różne ludzie uprawiają rzeczy po szkole teatralnej. myślałem o sobie, o tym zawodzie, o uprawianiu go też jako o pewnej misji. Znaczy misji, też misja to jest dużo powiedziane. Ale o tym, że świat, który jest nam dany, albo w którym się znajdujemy, jest światem, który możemy kreować i możemy trochę poprawiać. I myślę, że poprawianie go poprzez teatr, albo przynajmniej rozmowa z widzem na temat tego świata jest czymś, co mnie interesuje, a rzeczywiście to trochę też czasami się powoduje, że wychodzę ze sceny i że tak powiem, moja działalność jest poza sceną również.
Pokój jest takim spektaklem, który ma poprawiać świat?
Chyba, znowu, ja myślę, że teatr nie ma poprawiać świata i w ogóle sztuka, nie wiem, czy ma jakieś zadanie. Raczej ja mam takie poczucie, że sztuka ma zadanie zmusić do myślenia i zadać pytania. I ten spektakl Pokój, o którym mówisz, jest spektaklem, który jest pewną dość koszmarną fantazją na temat tego, co się może stać z naszym krajem. Krajem bardzo podzielonym, krajem dwóch plemion, które się właściwie nienawidzą, ale to, że się nienawidzą, to jest jedno, ale problem z tą nienawiścią, on też polega na tym, że te plemiona mają zupełnie inną perspektywę. Znaczy, gdybyśmy porozmawiali z wyborcami, takimi hardkorowymi wyborcami obozu demokratycznego tak zwanego, czy tak zwanego obozu patriotycznego, to w ogóle interpretacja tego, co się dzieje na świecie i patrzenie na to, co się z Polską dzieje, jest zupełnie inne. Znaczy, oni w ogóle mają zupełnie inną perspektywę na świat. Mówię oni, bo staram się patrzeć na świat szeroko i mieć ten wgląd w jedną i w drugą perspektywę. Ale o tym jest na spektakl, czyli o tym, gdzie się możemy znaleźć, jeżeli w końcu weźmiemy się za łby.
To jest spektakl o wojnie domowej, mówiąc wprost. Możemy zdradzić słuchaczom, że dochodzi do rozmów pokojowych, to znaczy ma dojść do rozmów pokojowych. Przedstawiciele jednego i drugiego obozu spotykają się, bo Polska jest zagrożona przez coś większego, jeszcze bardziej niebezpiecznego.
Znaczy dość przerażający jest w tym spektaklu, że on jest, że Szczepan Twartoch, autor sztuki, napisał tekst, który jest, on jest prawdopodobny. Znaczy, jeżeli możemy fantazjować o tym, co się może stać naszym krajem w najbliższej przyszłości, to co napisał Szczepan, to nie jest odklejone od rzeczywistości. Znaczy, to może być dość czarna wizja, ale to może być...
Taka dystopia, nieprawdopodobna.
Ale nie przegięta, prawda? Nie wiem, jak się oglądamy w serial Fallout, to jest totalna dystopia, która rzeczywiście jest jakąś fantazją. Natomiast o czym jest nasz spektakl, jest fantazją, która jest... Fantazją jest takim pozytywnym słowem, ale dystopią, która jest realna.
Ty grasz rolę troszeczkę wbrew sobie prywatnie, swojemu pochodzeniu, tego, z jakiego jesteś domu i trochę wbrew swoim przekonaniom, masz przejmujący monolog, który podobno sam napisałeś.
Nawet nie sam napisałem, bo monologi napisał Szczepan, ale rzeczywiście i Szczepan, i Talarczyk, czyli nasz reżyser, bo oni wspólnie reżyserowali, Robert Talarczyk i Szczepan Twardoch byli współreżyserami. Oni zresztą ten takim duetem już pracują od jakiś czas w Teatrze Śląskim, zrobili potem Byka, który miał swoją premierę również w Teatrze Łaźnia w Krakowie. I chłopaki, jak przyszli, to oni obaj zaproponowali nam, żeby te monologi, one były napisane przez Szczepana, ale żeby one były bardziej improwizowane, żebyśmy sobie ten tekst zostawili i improwizowali. Rzeczywiście mój monolog jest improwizowany przeze mnie, zresztą jest, my go mówimy razem na spółę, że tak powiem, dwa różne monologi, ale które się przeplatają z Marcinem Kaliszem i obaj jesteśmy przedstawicielami dwóch różnych obozów. I rzeczywiście mój monolog jest monologiem osoby o konserwatywnych poglądach. Ja z przyjemnością definiuję się jako lewak. I rzeczywiście on jakby to nie jest, to nie są moje poglądy. Natomiast on nie do końca jest tak daleki ode mnie. To znaczy, starając się patrzeć na rzeczywistość polityczną w Polsce, czy w ogóle też rzeczywistość, i też będąc człowiekiem teatru, sztuki, staram się rozumieć ludzi, którzy są inni ode mnie.
No bo tacy są lewacy.
No może tak, może to polega na lewicowości, może polega to na wrażliwości. Generalnie próbuję rozumieć. I ten monolog jest próbą zrozumienia, bo też często jest tak, że my w tej takiej walce politycznej przestajemy słuchać siebie nawzajem. Ta rozmowa nie jest rozmową, tylko jest krzykiem. A często ta druga strona też ma w sobie dużo racji. Znaczy, osoby o konserwatywnych poglądach marzą o tym samym, co ja. Znaczy, marzą o tym, żeby ich dzieci zostały wykształcone w dobrym, w bezpiecznym środowisku, w fajnym kraju, żeby świat był dla nich dostępny. I mam wrażenie, że te marzenia na tym poziomie są dokładnie takie same. Dlatego warto to porozmawiać, zobaczyć, gdzie my się tak naprawdę różnimy. I ten monolog, wracając do twojego pytania, jest próbą zrozumienia i on, zresztą myśmy go konstruując, starali się w nim zawrzeć taką, żeby ta demokratyczna strona jednak miała w sobie pytanie, kurde, może on ma rację.
No to jest tak troszeczkę podejście profesora Matczaka, który cały czas zarzuca stronie demokratycznej pogardę wobec tych drugich.
No ja z profesorem Matczakiem mam sam problem, ponieważ profesor Matczak w swoich takich neoliberalnych poglądach z kolei trochę dość prześmiewczo mówi o młodych ludziach, którzy wchodzą na rynek pracy i mają jakieś żądania, więc z tą pogardą to ja bym też tak uważał u profesora Matczaka, ale rzeczywiście tak jest. Znaczy myślę, że obóz, tak zwany obóz demokratyczny, ale ta pogarda jest po obu stronach, nie? Znaczy to też, żebyśmy też nie zaczęli się samobiczować, że strona demokratyczna gardzi stroną patriotyczną, a ta strona patriotyczna jest taka biedna. Znaczy niestety ta pogarda stała się immanentną częścią sceny politycznej. Znaczy, jeżeli ktoś ma inne poglądy ode mnie, to musi być idiotą, niewykształconym, albo świata nie widział.
Albo bonżurkiem.
Prawda? Albo bonżurkiem i tak dalej. Znaczy mamy, to jest, ja znowu teraz będę adwokatem diabła, ale znowu jestem daleki od tego, żeby mieć jakiekolwiek dobre oczekiwania wobec naszego nowego prezydenta. Ale to, że on zostaje, prawda, wygrywa wybory i natychmiast jest po prostu totalna obraza, że w ogóle to jest skandal, że on wygra wybory. No nie, no wygra wybory. Dajmy mu szansę, już tą szansę zmarnował, bo uważam, że weto wobec ustawy wspierającej Ukraińców jest skandalem, ale jednak też to jest prezydent, który został wybrany w demokratycznych wyborach i moim prawem jest ocenianie go złe, ale też powinienem szanować wybór moich współobywateli.
Mateusz Janicki dzisiaj w Przedhejnałem, który nie tylko angażuje się w to, co robi na scenie, to, co robi w filmie, w telewizji, ale też bardzo angażuje się w pomoc uchodźcom, w pomoc imigrantom. No jesteś jedną z twarzy właściwie pomocy Ukraińcom.
To bardzo miło, chociaż szczerze powiedziawszy, mam zawsze w takim momencie, tak jak pojawia się ten temat, to zawsze staram się przesunąć rozmowę na podmiot rozmowy, czyli na osoby, które uciekły przed wojną z Ukrainy, bo to są... Smuci mnie to, że myśmy się tak bardzo zmienili w stosunku jako społeczeństwo, w stosunku do Ukraińców. Nie ukrywam, że obwiniam w dużej mierze naszych polityków, którzy grają na tych nastrojach antyuchodźczych. I to na różnych poziomach, bo to przecież nie chodzi tylko o uchodźców z Ukrainy, prawda? To znaczy, ja jestem też zaangażowany w działalność Grupy Granica na granicy polsko-białoruskiej. Do dzisiaj tam jest cały czas kryzys humanitarny trwa, tam cały czas w polskich lasach cierpią ludzie. Spotykają się z przemocą ze strony polskich służb i obecna władza też z tym nic nie robi. Minister Bodnar, już były minister, który kiedyś był wielkim sojusznikiem Grupy Granica i nas wspierał. No, jak został ministrem, no zapomniał o tym, co tam się dzieje. Polski rząd, który, polska władza, ta demokratyczna, która szła do wyborów z hasłami przywrócenia praworządności, przegłosowała dwa przepisy jawnie niezgodne z konstytucją, jak przepis, który pozwala strzelać to na granicy, jak przepis, który zawiesił możliwość składania wniosków o ochronę międzynarodową. No i mamy prezydenta Nawrockiego, który wetuje ustawę, bo chce odebrać osobom niepracującym, a właściwie nie osobom niepracującym, tylko dzieci, które są pod opieką osób niepracujących, chce im odebrać 800+, ale to jest przecież pomysł kandydata drugiej strony, czyli Trzaskowskiego, więc ten klimat antyuchodźczy jest strasznie smutny i strasznie mnie on boli, bo po pierwsze tutaj mamy dwa tematy, jeżeli chodzi o Ukraińców, to przecież ta wojna toczy się w obronie też całego demokratycznego świata i jeżeli Ukraina padnie, to państwa bałtyckie i Polska będą następne. I to nie jest tylko, mówi to Mateusz Janicki, tylko o tym mówił Lech Kaczyński jeszcze w Tbilisi, jak poleciał tam bronić Gruzji. Dzisiaj dla partykularnych interesów politycznych nagle okazuje się, że można tymi Ukraińcami i tą nienawiścią do obcych grać. Nasz teatr stał się tego ofiarą przecież. No, przed wakacjami na nasz teatr wszedł facet, który zdjął flagę i dyrektor, broniąc trochę teatru, te flagi polską i ukraińską przeniósł do środka teatru, bo pracownicy teatru stali się obiektem agresji. A z drugiej strony my jesteśmy krajem, który się wyludnia, który Ukraińcy są wspaniałym elementem, który stał wspiera naszą gospodarkę. To jest też okropne, że my musimy używać takich argumentów. Znaczy, mam wrażenie, że pierwszym odruchem powinna być pomoc osobie, która potrzebuje pomoc. Ale już
skoro jesteśmy chrześcijanami i się tym szczycimy.
Ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi, bo też nie musimy. Ja oczywiście masz rację, że to chrześcijaństwo
to są nasze korzenie.
Są naszym korzeniem,
bez względu na to, czy ktoś dzisiaj jest wierzący, czy nie. Ale
to jest humanitaryzm. Znaczy, to jest po prostu pomaganie drugiemu człowiekowi. Powinno być czymś wspaniałym i czymś, co powinniśmy doceniać. Ale co więcej,
to się opłaca.
Użyję tego argumentu ekonomicznego, to się opłaca. My jesteśmy krajem, który osób migranckich będzie potrzebował, a potrzebujemy po prostu mądrej polityki, która spowoduje, że ci ludzie staną się elementem tego społeczeństwa, który będzie się w tym społeczeństwie odnajdywał. No niestety jesteśmy ofiarami politycznej wojny. Niestety dzieje się to na całym świecie. To znaczy, jeżeli się zaczynają być sytuacje, zresztą znamy to z historii, znaczy jeżeli jesteśmy w sytuacjach trudnych, jeżeli jesteśmy w sytuacjach, w których ekonomicznie nie domagamy, no to fajnie zwalić winę na obcego i z niego zrobić potwora, którym można straszyć społeczeństwo. Skończyło się to wiadomo jak w trakcie II wojny światowej. No dzisiaj mamy to samo, nie wiem gdzie to pójdzie. Ja jestem dość przerażony tym, w którą stronę zmierza nasz kraj, bo stajemy się coraz bardziej nienawidzącym społeczeństwem i przerażonym społeczeństwem, które łatwo manipulować. No więc ja stoję po drugiej stronie, mówię, nie bójmy się, migracja jest wyzwaniem, ale jest szansą. Ludzie, którzy przychodzą do tego kraju, większości chcą tu być, rozwijać się, kochać, pracować, spełniać swoje marzenia, a ta mniejszość po prostu chce jechać dalej, czyli do Niemiec albo do Francji, więc myślę, nie ma się czego bać, tylko trzeba wspólnie fajnie budować przyszłość.
Ja wczoraj rozmawiałam z chłopakiem z Białorusi, który tu przyjechał na studia, na Uniwersytet Ekonomiczny, jest już na trzecim roku i chce tu zostać.
No ja znam wiele osób, które tutaj są.
Świetnie mówi po polsku, w ogóle już właściwie nie słychać.
No mamy na przykład polski rząd, teraz pan Duszczyk się przesunął, bo był wiceministrem, to był człowiek odpowiedzialny za politykę migracyjną i on napisał dokument, który taki prawnik z Podlasia, Kamil Siller, napisał, zadał pytanie czatowi GPT, żeby napisał politykę migracyjną i czat GPT napisał dużo sensowniejszą politykę migracyjną niż minister Duszczyk. Więc to jest smutne, bo my mamy, Europa ma bardzo, że tak powiem, różne doświadczenie z migracją. I my, będąc krajem, który jest u progu, a właściwie to już się dzieje, znaczy w Polsce jest ludzi, nieoryginalnie polskich, coraz więcej, więc my, czerpiąc z tej wiedzy, możemy stworzyć bardzo sensowną, fajną politykę migracyjną, która nie będzie kosztem cierpienia ludzi na granicy, którzy przechodzą ją w sposób nieuregulowany, nie będzie kosztem hejtu wobec ludzi, którzy się tutaj pojawiają, bo to też jest tak, że my jako przyjmujący też musimy się nauczyć tych nowych przybyszy. No my też nie możemy, to nie jest tak, że to jest tylko po ich stronie praca. Ta praca jest wymagana w całym społeczeństwie, ale ona jest suma summarum, daje sukces jednym i drugim. Powoduje, że Polska będzie się lepiej rozwijać. Co więcej, wszyscy ekonomiści, wszyscy przedsiębiorcy mają doskonale sobie zdają z tego sprawę, że bez migracji Polska sobie nie poradzi.
Wracamy do rozmowy z Mateuszem Janickim, aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym, ale też aktywistą, który odważnie mówi, że lubi swoje życie. Nie boisz się takich deklaracji składać, bo zazwyczaj człowiek boi się powiedzieć coś takiego, żeby nie zapeszyć, że gdzieś tam ta fortuna przestanie mu sprzyjać.
Ale to nie wiem, nigdy o tym nie myślałem. Może rzeczywiście powinienem nie cieszyć się na
głos. Polacy zawsze pierwsze co robią, to zaczynają narzekać.
Nie mogę, nie myślę, że też z tego, że mi zależy na tym, żeby świat wyglądał lepiej, to też nie mogę ignorować, że jest mi dobrze. Znaczy, to jest też warto o tym pamiętać, też w tym kontekście, o którym rozmawiamy, czy w kontekście naszego spektaklu Pokój i tego, że jesteśmy w jakiejś takim obliczu wojny polsko-polskiej, na razie podjazdowej i bez użycia przemocy, to też warto pamiętać, że żyjemy w najlepszym okresie historii tego kraju. Tak dobrze przez tysiącletnią historię tego państwowości polskiej, tak dobrze nie było. Jesteśmy społeczeństwem w miarę wyrównanym. Mamy naprawdę, ja wiem, że to zabrzmi bardzo kontrowersyjnie, ale mamy naprawdę przyzwoitą ochronę zdrowia. Mamy wspaniałych lekarzy, mamy wspaniałych nauczycieli, mamy naprawdę niezłą edukację.
Świetną kulturę.
Mamy super kulturę, mamy wspaniałe teatry, mamy galerie, mamy drogi, autostrady, pociągi. Oczywiście przy pełnej świadomości, że wiele rzeczy nie działa i wiele rzeczy może działać lepiej. O tym, że są ludzie, którzy są wykluczeni. O tym, że są ludzie, których start do rzeczywistości jest dużo trudniejszy. Ale znowu, przyznając to, warto pamiętać o tym, że żyjemy w świecie, który jest naprawdę okej. Zwłaszcza w kontekście tego, że wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą. Jak cierpią Ukraińcy. Jesteśmy 2 dni po jakimś zmasowanym kolejnym ataku na Kijów, gdzie zginęło 20 parę osób. To też warto o tym pamiętać, że ten świat, to co się dzieje w strefie Gazy, to ludobójstwo, które tam się dzieje, że my też żyjemy, powinniśmy być wdzięczni za to, że żyjemy w takim, a nie innym kraju, w takich, a nie innych czasach. Co nie usprawiedliwia nas od tego, żeby nie walczyć o to, żeby Izrael przestał mordować Palestyńczyków, a Rosja przestała mordować Ukraińców. Bo chcemy, żeby ten świat się rozszerzał i ten świat, w którym się bezpiecznie można realizować swoje marzenie, żeby był coraz szerszy. Ale to, jeżeli nie zauważymy tego, że my mamy okej, no to też chyba nie będziemy mieli siły, żeby walczyć o to, żeby było coś lepiej. I ja znowu, doceniając bardzo to, co mi dało życie, to, co mi dała rodzina, że mogę realizować swoje marzenia i to mogę realizować je na różnych poziomach, czy jako aktor Teatru Słowackiego, czy jako aktor seriali, czy filmów, robiąc to w Warszawie, jeżdżąc tym szybkim pociągiem między Warszawą a Krakowem.
Ale nie myślisz o tym, żeby się przenieść na stałe do Warszawy, chociaż zawodowo nie. Jest to pewnie opłacalne.
Pewnie byłoby lepsze, ale jestem tutaj, jestem po prostu wsiąknięty w to miasto i lubię tutaj żyć i myślę, że moje dzieci też nie chodzą tymi ścieżkami, które ja chodziłem i jakoś doceniam to. To, że Kraków jest trochę wolniejszy, trochę mniejszy i że tutaj jest trochę więcej czasu, żeby docenić, że jest okej. Okay.
Wczoraj był tu twój tata zresztą.
Tak, tak, to też tak jest. Ja też chodzę ścieżkami wydeptanymi przez mojego ojca, tak. Zresztą był w sprawie wspaniałej wystawy, czyli Polaków portret własny, który zresztą możemy dzisiaj też zaprosić państwa do tego, żeby Muzeum Mocak w Krakowie zbiera pamiątki i świadectwa tego, co się wydarzyło 3 lata temu. I to też jest fajna wystawa też o tym, żeby pamiętać o tym, że Polska ma tą piękną stronę i zresztą ona parokrotnie się pokazała, bo pokazuje się w przypadku powodzi ostatniej też się, że nagle Polacy potrafią się zmobilizować ponad podziałami, zrobić coś dobrego. Wspaniale zareagowaliśmy na kryzys, na to, co się wydarzyło na Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Co więcej, politycy wtedy też, o dziwo, może nie stanęli w pełni, ale całkiem przyzwoicie się zachowali. Więc warto o tym pamiętać, że te pokłady dobrej reakcji, mądrości są w nas, tylko nie dajmy się ogłupiać politykom i myślmy sami za siebie.
To zaangażowanie nie wzięło ci się z przypadku, a skąd wzięło ci się zainteresowanie aktorstwem? Bo to nie był taki wybór, marzenie od dzieciństwa.
Ale trochę byłem skażony tym od dzieciństwa, bo moja mama, Kasia Janicka, pracuje, do dzisiaj pracuje przy różnych produkcjach filmowo-serialowych jako drugi reżyser. To jest taka osoba organizująca plan pracy. I jak mama moja zaczynała, to był teatr telewizji, była taka firma produkcyjna pani Szumilak w Krakowie i był teatr telewizji. Moja mama tam pracowała właściwie wtedy jako sekretarka planu, ale jak był potrzebny chłopiec, no to to Mateusz jest na podorędziu, to Mateusz zagra. No ja tak rzeczywiście jako takie dziecko coś tam grałem. Jakieś rzeczy, no łącz nawet z tym, że miałem dwuosobową sztukę z Jerzym Trelą, Anioł. I tak trochę dotknąłem tego aktorstwa. No a potem jakoś myślałem o czymś innym, a się jakoś okazało, że może ta szkoła teatralna.
Ile razy na ty przechodziłeś z Anną Dymną? Bo ostatnio w czasie finałowego koncertu przechodziliście na ty ponownie.
Tak, to było takie oficjalne przejście na ty. Myśmy przeszli dwa razy. Raz nieoficjalnie, raz oficjalnie. I rzeczywiście nieoficjalnie było tyle śmiesznie, że ja strasznie nie umiałem mówić do Ani inaczej niż pani profesor. więc miałem z tym problem, ale Ania jest konsekwentnie mnie, że tak powiem, przywoływała do porządku i nauczyłem się mówić do niej Aniu i jestem sobie to bardzo sobie tego to cenię i jestem zaszczycony, że mogę do profesor Ani Dymnej mówić Aniu i pomagać jej w tym, co robi, bo robi fantastyczne rzeczy.
A graliście razem kiedyś na scenie?
Graliśmy na scenie, nie graliśmy razem, ale graliśmy w Pana Samochodzika razem. W Panu Samochodziku razem byliśmy na wyjeździe w Rydze, tam wspólnie. Zresztą to była niesamowicie wspaniała lekcja też. My tak jak pan prezydent już nieurzędujący, my się cały czas uczymy jako aktorzy. I takie jedno to jest to, co nam przekazują profesorowie w szkole teatralnej, a z drugiej strony zobaczyć te osoby, jak się przygotowują. I mam takie dwie osoby, które mam bardzo mocno zapamiętałem, to jest Zbyszek Kaleta z Teatru Starego. Jak byłem bardzo młodym człowiekiem, statystowałem właściwie, chociaż niby grałem w spektaklu Mistrz Małgorzata, gdzie Zbyszek grał mistrza. I Zbyszek, który jest wspaniałym człowiekiem, ale przed każdym wejściem na scenę stał za kulisami, skupiał się i jakby tak łapał tą rolę. I właśnie drugą taką osobą, którą podpatrzyłem, jak się przygotowuję przed wejściem do roli, to jest Ania Dymna, która wchodzi w tym świecie serialowo-filmowym, w którym często ludzie wchodzą tak, ledwo skończą zdanie prywatne, już zaczynają grać, bo akcja, coś tam. A Ania, bardzo przygotowana, z bardzo dużymi pomysłami na rolę, wchodziła zawsze wcześniej, zawsze skupiona, zawsze się wyciszała przed tym i to było też fajnie to było obserwować. Znaczy to też tak myśleć o tym, że kurczę, to jest... może to jest prosta refleksja, ale ten zawód wymaga skupienia i pracy.
Jak już wspomniałeś pana Samochodzika, no to jest taka rola kultowa. Jak wygrałeś casting, bo brałeś udział w castingu,
prawda? Brałem udział w castingu, tak.
To poczułeś taką odpowiedzialność?
Dreszcz emocji i z przygody. Ja nie miałem wątpliwości, że to będzie jakaś wspaniała przygoda i była to wspaniała przygoda. Trochę przerwana, bo plany Netflixa były takie, że to będzie cała seria tych filmów. Ten z jakichś powodów Netflix, zresztą tuż przed rozpoczęciem drugiego filmu, wycofał się z produkcji, nieznane mi są powody. Natomiast sama przygoda w sobie była fantastyczna. Co prawda, oczywiście producenci podjęli decyzję zmierzenie się z najbardziej kultową częścią tej całej sagi o panu Samochodziku, bo Templariusze to jest książka, którą wszyscy chyba czytali, albo przynajmniej duża część polskiego społeczeństwa, a już tacy ludzie lekko starsi ode mnie to już w ogóle wszyscy. A dodatkowo był przecież naprawdę wspaniały serial z Mikulskim i z Szykulską Ewą. Pan Samochodzik są świetnie zrobione, więc to była tutaj, a nasz scenariusz poszedł zupełnie w inną stronę, więc myśmy się spotkali z pewnym takim, bym powiedział, chłodnym przyjęciem, zwłaszcza tych takich fanów pana Samochodzika. Chociaż na przykład ja raczej się spotykałem z taką fajnym przyjęciem, ale to jest jakaś super przygoda i to było jakiś bardzo, bardzo fajny czas.
Jesteś świetnym narciarzem, instruktorem narciarstwa i to też udało ci się wykorzystać na planie.
Tak, to z kolei reżyserii Marka Bukowskiego film Marusarz. Zresztą z kolei tutaj też jest trochę smuteczek, bo to jest w ogóle historia kurierów tatrzańskich, w tym Marusarza. Zasługuje, myślę, na parosezonowy, dobry serial. To są wspaniałe historie. To zresztą jest coś, czym możemy się chwalić, bo w naszej historii są różne karty. Natomiast historia tych sportowców, którzy wybrali opór wobec okupanta i przemycali te, czy to rzeczy, czy raporty przez zieloną granicę, jest wspaniałą historią. I sam Marusarz jest w ogóle jakąś cudowną postacią i to, jak on potem, no w ogóle to jest kopalnia jak ten. Ale rzeczywiście miałem tą przyjemność, nagraliśmy tym bardzo krótkim wycinku tej historii i rzeczywiście jeździłem na starych nartach i to była duża przyjemność.
A nad czym teraz pracujesz?
Teraz w teatrze mam troszkę wolnego, bo robię teraz, nie wiem, czy to jest tajemnica, chyba nie będę tego mówił, bo nigdy nie wiem, co jest tajemnicą, ale rzeczywiście teraz...
A powiedzieć można, że się nad czymś
wchodzę,
pracuje.
Tak, wchodzę na plan zaraz nowej komedii romantycznej, w którą wchodzę, zresztą w ciekawą, śmieszną postać. I to wchodzę na plan zaraz.
Śmieszną, bo
zakochaną w sobie. Taką nie bohater, taki bohater, tylko taki bohater, to jest troszkę śmieszny po prostu, bo jest bardzo w sobie zakochany i przejęty swoją samym sobą. Bardzo sobie skupiony. Skończyłem, a to też chyba nie mogę, Jezus, ja nie mogę. Skończyłem wakacje, kolejną produkcję, ale bym chętnie powiedział o czym.
I też jakaś komedia romantyczna?
Też komedia romantyczna. To mam, w ogóle ten rok mam pod znakiem komedii romantycznych. Więc to się dzieje i zaczynam, a to jest chyba, mogę powiedzieć, Katarzyna Kalicińska na podstawie swojej książki produkuje serial Felicita i tam też się pojawi, więc ta jesień będzie pracowita. No a potem, jak skończę tą jesień i pracowitą jesień przed kamerą, to wchodzimy z Mają Kleczewską w Wyzwolenie, co będzie dużym wyzwaniem, myślę.
Lubisz te komedie romantyczne?
Lubię bardzo, tak. Nie, w ogóle lubię swoją pracę.
Bo jak już powiedzieliśmy, nie, lubisz swoje życie.
Nie, bo to jest tak, że te komedie romantyczne, oczywiście one są specyficzne, znaczy one są, to nie są, to są filmy, które mają być miłym czasem dla widza. Znaczy,
są komedie romantyczne z Hugh Grantem, które są perłami, mimo że są wciąż komediami romantycznymi.
I mam wrażenie, że na przykład teraz, tą co robiłem, nie mogę chyba tytułu zdradzić cały czas, ale to, cośmy zrobili, może być bardzo fajna. W sensie tam jest w ogóle, że tak powiem, ciężar całej historii, ja jestem tylko poboczną postacią, ciężar całej historii jest prowadzony przez wybitnych i wspaniałych aktorów, takich, którzy naprawdę wszyscy w Polsce lubią, a też tych aktorów nie jest dużo, których wszyscy w Polsce lubią, ale tych na pewno wszyscy lubią i oni tam ciągną gówniaki, naprawdę to myślę, że będzie bardzo fajne. Miałem dużą frajdę z bycia z nimi na planie, więc tak, jak najbardziej.
Czyli ta zgolona broda związana z...
Z kolejnym projektem, tak jest.
Bardzo dziękuję, Mateusz Janicki, człowiek, który lubi swoje życie, a my w Teatrze Słowackiego możemy go oglądać, między innymi w Pokoju. Ten wrześniowy set już jest wyprzedany, ale mamy dla Państwa niespodziankę. Uwaga, uwaga, na 16 listopada na godzinę 19:00 podwójne zaproszenie czeka. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję.